Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami w tej chwili gość, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I czekamy na połączenie z panem Tomaszem Hamerą, prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Na razie to się nie udaje. Jak się tylko uda, mam nadzieję, że pan prezes do nas dołączy. Ponad 30 polskich firm z branży jachtowej zrywa współpracę z Rosją, poinformował zarząd Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych Polskie Jachty. Wstrzymano między innymi transakcje i zamrożono zaliczki na nowe jednostki. Polboat złożyło oficjalne oświadczenie o poparciu wstrzymania jakiejkolwiek współpracy handlowej z partnerami z Rosji, podano w oświadczeniu zarządu Izby. Polski przemysł jachtowy. I tutaj informacja dla słuchaczy, bo ja mam wrażenie, że nie tylko słuchacze z Pomorza, ale w ogóle z kraju nie zdają sobie sprawy z tego, że polski przemysł jachtowy liczy około 1000 firm, które zatrudniają prawie 50 tysięcy osób. No to jest ogromny kawałek biznesu.
Tak jak kiedyś dwie stocznie, Gdańska i Gdyńska, tyle zatrudniały osób, a więc jest to przemysł stoczniowy. On jest rozdrobniony, ale ma swoją pozycję na rynku międzynarodowym i wypadnięcie rynku rosyjskiego na pewno dla przemysłu budowy jachtów nie będzie taką tragedią, jak było dla przemysłu stoczniowego, który faktycznie uzależniony był od kontraktów ze Związku Radzieckiego i innych krajów. Uważam, że przemysł jachtowy sobie poradzi, dlatego że przez te 30 lat, jak się rozbudowywał, zdobył dobrą markę, dobrą pozycję na rynkach międzynarodowych. Wielu brokerów po prostu uzależniło swoją współpracę i sprzedaż w dużej części od produktów z polskiego rynku. Więc od wypadnięcia rynku rosyjskiego moim zdaniem nie zburzy tego rynku, tym bardziej, że w wyniku pandemii wielu ludzi nastawiło się na to, że będzie spędzać czasy samodzielnie, czy w ogóle na wodzie będzie spędzało czas, nie w środowisku, powiedzmy, turystyki pobytowej, tylko właśnie turystyki żaglowej i jachtowej, i to się będzie rozwijać.
Czyli tak jak na ziemi ruszyło kupowanie wszelkiego rodzaju przyczep i karawaningu,
tak
tutaj jachty, choćby mały, ciasny, ale własny i mam niezależność.
No jacht to jest tak jak właśnie karawan praktycznie, więc on taki ciasny nie jest, a poza tym daje możliwość przemieszczania się w dobrych warunkach do wielu miejsc, do których się nie dotrze karawaningiem, bo ciekawe właśnie jest wejście od strony morza, rzeki czy jeziora.
Dołączył do nas prezes Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry Państwu.
Rozmawiamy właśnie o tym, że ponad 30 polskich jachtów, polskich firm z branży jachtowej zrywa współpracę z Rosją i właśnie staramy się roztrząsnąć, czy to będzie problem dla polskich firm, których, przypomnę, jest około 1000. Czy to będzie problem ze zbytem, czy to będzie problem z produkcją tych jachtów? No bo przecież bierzemy pod uwagę nie tylko to, że oligarchowie ukraińscy, rosyjscy kupowali te jachty, no ale też potrzebne są komponenty jakieś, które też pewnie jakieś części być może kupowaliśmy też i z Rosji do produkcji tych jachtów.
Znaczy, no nie ma co ukrywać, że każda wojna, tak jak i ta, rodzi za sobą czy na swego rodzaju problemy ekonomiczne, na które wszyscy musimy się przygotować i które są nieuniknione. Ważne jest, żeby zminimalizować po prostu to ryzyko. No przecież chociażby fakt, że 25% stali pochodzi z Ukrainy i z Rosji, no ten czynnik w wielu branżach będzie miał znaczenie, no jak i też oczywiście sfera produkcyjna, ale jakby jestem tutaj pod wrażeniem przede wszystkim działalności naszego biznesu wodniackiego, bo liczby, przychody, no to jest niezwykle ważna sprawa. No przede wszystkim w kontekście zachowania płynności finansowej, zachowania też samego takiego aspektu funkcjonalności, pełnej funkcjonalności swojej branży, no ale jednak taka pełna solidarność z tym, co się dzieje, z pełne takie nastawienie anty po prostu działaniom wojennym, no działaniom wręcz, no śmiało można powiedzieć, po prostu odchodzącym od jakichkolwiek stereotypów normalnego ludzkiego funkcjonowania. Mamy z tym tutaj do czynienia i te rzeczy są jakby ponad to, ponad biznes, ponad pieniądze, a po prostu zwykła taka godność ludzka i szacunek dla innych, dla tych pokrzywdzonych tutaj działa. Natomiast no też z pewnością nasza branża liczy sobie zarówno przychody, jak i koszty i na bieżąco te działania są podejmowane. Wydaje mi się, że jednak rynek rosyjski, rynek ukraiński nie był do tej pory głównym rynkiem zbytu, jeśli chodzi o produkcję. Raczej tutaj te kierunki zbytu ta branża ustawiała w przeciwną stronę niż Rosja i Ukraina, czyli w kierunku zachodnim, czy też w kierunku Bliskiego Wschodu, nawet Stany Zjednoczone. I tak pozostanie. No, czy stracą na tym firmy, bo pojawi się mniej kupców w postaci bogatych Rosjan? No, jeżeli nie Rosjanie, no są inni ludzie na tym świecie posiadający środki finansowe, które chcą zainwestować, bo tak, rzeczywiście, przysłuchując się wcześniejszej wypowiedzi, to bardzo wielu ludzi traktuje to po prostu jako inwestycje. No, inflacja jest w Polsce chyba największa, ale jeśli chodzi o przynajmniej o Europę, ale
nie, ta nie. Już Czesi nas przegonili, to od razu powiem. Także no, my jesteśmy gdzieś na trzecim miejscu albo czwartym.
No, ale to sukcesem na pewno naszym nie jest, jakby na to nie patrzeć. Natomiast rzeczywiście no, wiele osób, wielu ludzi czy wiele organizacji, które posiadają wolne środki, siłą rzeczy w takiej sytuacji nie chcę trzymać tych środków w kieszeni, bo tylko gdzieś je zainwestować. I ten rynek wodniacki, ta produkcja jest jednym z takich bardzo nośnych elementów, gdzie zarówno w czasie pandemii, jak i teraz sądzę, że będzie to kontynuowane. Te inwestycje będą dalej realizowane. No i branża doskonale będzie sobie dawała radę, za to trzymam kciuki.
Mm-hmm. A kwestia jeszcze pracowników, na ile to może się odbić na branży? Mam na myśli pracowników ukraińskich, którzy pojechali bronić swojej ojczyzny, a ich małżonki, dziewczyny, babcie raczej ich tutaj w tych stoczniach nie zastąpią.
A może zastąpią?
Tego nie wiemy. To jest rzeczywiście, tak jak chyba sam początkowo zastanawiałem się, w którym tym kierunku to pójdzie i na pewno dla wielu pracodawców był to problem, może nawet swego rodzaju szok, że no przede wszystkim z tego, co nastąpiło, no nie z faktu, że Ukraińcy wybrali ścieżkę pomocy własnej ojczyźnie, co jest jak najbardziej zrozumiałe i tylko należy to tych ludzi podziwiać. Natomiast no myślę, że tutaj rynek pracy też w jakiś sposób będzie się weryfikował. Często słyszymy opinie, że rzeczywiście te wszystkie koszty dla pracodawców są zbyt wysokie. Być może jest to właśnie taki moment, żeby pewne rzeczy jakby zacząć urealniać, że mimo wszystko dojdziemy do takiego stanu, że ta praca będzie poszanowana, bo no, wojna na Ukrainie kiedyś się skończy, oby szybciej niż później. Ci ludzie do nas wrócą, ci ludzie będą poszukiwali pracy i z chęcią zastąpią tych, którzy po prostu traktują swoją pracę nie jako misję, nie jako chęć po prostu nie tylko zabezpieczenia swoich potrzeb socjalnych, ale rzeczywiście niesienia czegoś sensownego dla pracodawcy, dla samych siebie, dla swoich rodzin. Jeżeli będzie to wykonywane na zasadzie takiego przymusu, że pracuję, bo nie wiem, bo muszę, no to pracodawcy z chęcią znajdą zastępstwo w tym zakresie i z pewnością jest to w tej chwili kłopot, ale nie dramatyzowałbym, nie obawiałbym się, że to będzie sytuacja, która po prostu spowoduje no, drastyczne problemy dla naszej branży.
Pan profesor powiedział, że może kobiety zastąpią, bo rzeczywiście widać, że pęd do pracy i potrzeba pracowania jest bardzo duża. Może jakieś szybkie kursy przekwalifikujące.
Ale ja byłem na spotkaniu niedawno przedstawicieli firmy, które produkują jachty, absolwentów Politechniki Gdańskiej na jednym z wydziałów Politechniki Gdańskiej. I chciałem powiedzieć, że w czasie prezentacji pokazywali przedstawiciele tych firm, że dużo kobiet tam pracuje. Także to jest produkcja jachtów jest na tyle złożona, że w wielu pracach wyposażeniowych, tam gdzie potrzebna jest dokładność, tam gdzie potrzebni są też ludzie do projektowania. Wiele dziewcząt było na tym spotkaniu, więc kobiety na pewno w przemyśle jachtowym szybciej niż w ciężkim przemyśle
Stoczniowe.
Znajdą pracę. Tak, tak. I tam płace wcale nie są takie niskie. To są produkty o pewnej skali złożoności. One wymagają dokładności, precyzji, często współpracy z klientem i wykonywania produktu pod potrzeby czy oczekiwania klienta, i kobieca ręka i oko często się przyda, bo każdy wie o tym, gdy wejdzie do mieszkania i zobaczy, jak wiszą firanki, to wie, czy wieszał je mężczyzna, czy kobieta. I to samo dotyczy jachtów. Będzie wiedział, jak kto kończył ten jacht. Czy mężczyźni kończyli, czy kobiety.
No to ciekawy punkt widzenia. Trudno, bardzo proszę.
Trudno się z tym nie zgodzić, bo rzeczywiście przecież bardzo często mamy tutaj, czy słyszymy o tym, że takie równouprawnienie, no już w takim bardzo pozytywnym wydźwięku, bardzo często by się przydało, że kobiety są niedoceniane w wielu branżach, w wielu zawodach i nie mówimy przecież tutaj o jakiejś super ekstra pracy fizycznej, która miałaby miejsce, ale o takiej pracy, którą zarówno mężczyźni, jak i kobiety są w stanie wykonać. I zgadzam się z panem profesorem, że jest wiele dziedzin życia, gdzie płeć piękna zdecydowanie przerasta mężczyzny i w takich szczególnie dziedzinach, które wydawały się do tej pory zarezerwowane dla płci męskiej, akurat wiele pań zaczyna pokazywać, że jednak są bardziej wartościowymi pracownikami. I dobrze, bo to wzmaga rywalizację, to wzmaga takie nastawienie, żeby rzeczywiście zadania, które są nam powierzone, wykonywać jak najlepiej, a nie tylko po prostu liczyć na to, że konkurencji w branży nie ma i cokolwiek się wydarzy, to będziemy potrzebni. Nie, dzisiaj jak w każdej innej dziedzinie życia, takich pracy, musimy po prostu cały czas zabiegać o to, żeby się rozwijać, żeby się kształcić i żeby pokazywać, że nie stanęliśmy w miejscu.
To a propos rozwoju, przy okazji, gdy już rozmawiamy o jachtach, to także troszeczkę o turystyce morskiej, bo zaczyna się sezon, a 1 września otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Wreszcie będzie można przepłynąć pełną pętlą żuławską. No i pytanie do panów, na ile przekop, możliwość żeglowania całą pętlą żuławską będzie magnesem nie tylko dla polskich wodniaków, bo tutaj się okazuje, że Niemcy na przykład chwalą sobie dzikość przyrody naszej, płynąc po naszych rzekach.
W ogóle nasza oferta jest bardzo duża i ciekawa i zróżnicowana. Bo my często mówimy o tym, że atrakcyjne są Kaszuby czy
Mazury.
Część, czy Mazury, a to nieprawda. Mamy Kociewie, mamy Żuławy i różne obszary regionu pomorskiego, szeroko mówiąc, bo pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i dalej, gdzie można dopłynąć właśnie małą jednostką, pobyć w środowisku naturalnym naprawdę, nieskażonym przez różnego typu budowle techniczne, a jednocześnie część ludzi, którzy pasjonują się w tym regionie, oferują oryginalne usługi czy oryginalne działania, bo i spotkania, można zobaczyć domy podcieniowe, jest też rozwinięta bardzo mocno na Żuławach, Kociewiu produkcja regionalna, z którą się nie spotkamy w innych krajach. Pamiętajmy tutaj, że Żuławy zostały zasiedlone bardzo wiele lat temu przez ludzi, którzy przyjechali z zachodu i wnieśli pewną kulturę i ta mieszanina kultur została i ludzie, którzy pasjonują się tym, co się dzieje w regionie, tą kulturę zaczynają odświeżać, upowszechniać i naprawdę jest to ciekawe środowisko. Warto tylko, żeby nasze organizacje turystyczne spopularyzowały w otoczeniu, w Unii Europejskiej i w regionie Morza Bałtyckiego atrakcje Pętli Żuławskiej i okolic.
No właśnie, bo i atrakcje z jednej strony, a z drugiej strony możliwość zimowania jachtów na przykład. Tak. Możemy zaoferować to Szwedom, gdzie tak, tam wiadomo, tak, że akweny zamarzają.
Tak.
Pan, no, bardzo
proszę. Przede wszystkim my jako Polska i Polacy mamy jedną z bogatszych ofert turystycznych ze względu na nasze warunki geograficzne, warunki naturalne. Jedną z bardziej atrakcyjnych ofert turystycznych, śmiało powiem, w całej Europie. Teraz, kiedy no, pomału już zaczynamy wychodzić z tego COVID-u, bo to tak optymistycznie jeszcze wcale nie jest, jak nam się wydaje, ale jakby no, ludzie już są głodni też rejsów, przemieszczania się, jakby powrotu do tej takiej turystycznej normalności. Wierzę, że to będzie w tym roku zdecydowanie następowało, że czeka nas taki swoisty boom po 2 latach, bądź co bądź jednak takiej
posuchy
w tej branży. Tak, i teraz no rzeczywiście wszelkie uatrakcyjnianie turystyczne naszych możliwości, umożliwiające właśnie dotarcie do ciekawszych miejsc, takich właśnie, które to wodniactwo, żeglarstwo oferuje, ten kontakt z naturą, ta możliwość dopłynięcia do miejsc, do których nie dotrzemy przy pomocy żadnego biura turystycznego. No, ten rok myślę, że z dużym prawdopodobieństwem taki będzie i jeżeli nie pojawią się no, jakieś inne przeszkody, których ostatnio za dużo dookoła nas na tym świecie, to liczę, że i branża turystyczna również będzie przeżywała swego rodzaju renesans. Także no, na pewno to, co mamy do zaoferowania, rozbudowywana infrastruktura, modernizowana i jeszcze raz powtórzę, nasze warunki geograficzne i polska gościnność. No, liczę na to, że tutaj nie tylko ruch taki krajowy, ale międzynarodowy będzie znacznie większy niż w ostatnich 2 latach.
No i zrobiła nam się niestety zbyt krótka audycja. Czas nam się skończył, a jeszcze kilka ciekawych tematów. Wrócimy do nich. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego i profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia i spokoju.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Państwu. Wesołych świąt.
Wesołych świąt.